6 minut po 10, Jacek Naliwajek, witam serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Zapowiadani goście w studiu: Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl.
Dzień dobry Państwu.
Marek Szykowski, dyrektor do spraw rozwoju biznesu w spółce Rockfin.
Dzień dobry.
I Mateusz Marmułowski, współwłaściciel spółki City Adventure.
Dzień dobry.
Mówiłem, że będziemy mówić o emisji spalin, będziemy mówić o CO2, no to zacznijmy. Podchodzimy bardzo krytycznie do nowych ustaleń, które proponuje Unia Europejska w sprawie emisji CO2. Są one niebezpieczne dla polskiego przemysłu energetycznego, górniczego i hutnictwa, powiedział wczoraj w Gdyni wicepremier Mateusz Morawiecki. Ja przypomnę, że ministrowie do spraw środowiska państw Unii Europejskiej przyjęli we wtorek wspólne stanowisko w sprawie reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. Polska w grupie 9 krajów sprzeciwiła się, ale nie udało się zablokować prac. Uzgodnione przez państwa członkowskie stanowisko przewiduje, że od 2021 roku liczba uprawnień do emisji będzie spadała rocznie o 2,2%. Duże doświadczenie w emisji spalin, czy tam w handlu emisjami ma Marek Szykowski, więc proszę Marka, żeby nam wytłumaczył, panie prezesie.
No,
o co chodzi? O co tak naprawdę chodzi? Bo tutaj unijni urzędnicy biją się, my się z nimi kłócimy, dyskutujemy, nie chcemy, oni chcą. Co to znaczy, że zagraża to naszemu przemysłowi?
Temat jest związany z polityką klimatyczną Europy. Europa, wiadomo, chce być liderem, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, a wiąże się z tym również ilość emitowanego dwutlenku węgla. Wprowadzono ten system ETS, czy Europejski System Handlu Emisjami. On na początku zadziałał dosyć pozytywnie, bo spowodował, że powstało dużo inicjatyw proekologicznych i również wytwórni energii zielonej. Mhm. Tu mówimy o wiatrakach, czyli energii wiatrowej, mówimy o fotowoltaice, mówimy również o biomasie, które... No sam byłem, jak to mówię, inicjatorem i rozpoczęliśmy tak zwane nasadzenia plantacji drzew szybko rosnących z dedykacją jak gdyby do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, bo musimy pamiętać, że to jest pewne skojarzenie również.
Tak, ile to była wierzba, tak? Czy
to było topole. Topole szybko rosnące, które po 4-5 latach były już odpowiednio do spalania, a mogły również być wykorzystane w celach przemysłowych, jeżeli rosły 7 czy 8 lat, znaczy rosną, bo to nie zostały wycięte na szczęście. Natomiast problem jest taki, że powstał ten system, zaczęły grać tutaj ogromne pieniądze, rolę, natomiast zaczęli wygrywać ci, którzy wcześniej w to inwestowali, czyli państwa Europy Zachodniej. Jak mówimy o Niemczech, o Holandii, o krajach zachodnich, tamte wiatraki, powiedzmy, powstały wcześniej, kiedy są silne wiatry, to Niemcy są samowystarczalni energetycznie z samej energii wiatrowej, gdzie u nas, po pierwsze, warunki wieczne są dużo gorsze, no i mamy ogromne opóźnienia w tym względzie. Mhm. Brak właściwego systemu wsparcia przez lata spowodował, że tych inwestycji nie powstało tyle, aby dać nam tą samowystarczalność, albo odpowiedni procent, o którym mówimy, bo to są projekty, które trwają latami. To nie jest coś, co można załatwić w ciągu roku. I tutaj chyba znowu się kłania coś takiego, że my byśmy chcieli szybko wszystko załatwić w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu, powiedzmy w energetyce w rok, gdzie każda inwestycja energetyczna trwa minimum 2,5-3 lata. W związku z tym musimy mówić o pewnym programie. I to, co w tej chwili nam Unia Europejska narzuca, jest dla nas awykonalne w krótkim okresie czasu.
Znaczy ta emisja o 2,2%?
To będzie nas bardzo dużo kosztowało, bo my w tej chwili już korzystamy jak gdyby z tych pozwoleń. Jeżeli one będą redukowane, a brak inwestycji tych właśnie w energię zieloną spowoduje, że będziemy musieli kupować te prawa.
Panie prezesie, to jeszcze jedno, prośba o jeszcze jedno wyjaśnienie. Co znaczy, że mamy pozwolenia? Co znaczy, że handlujemy tymi pozwoleniami?
Pozwolenie pozwala emitować dwutlenek węgla bez dodatkowych opłat.
Firmie
lub krajowi, tak? No bo to generalnie te uprawnienia są przyznawane na kraj. One były ponad 200 tysięcy, czyli 200 milionów ton emisji i one będą redukowane. A my w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy będziemy mogli emitować mniej. Oczywiście to, mówię, temat jest tak szeroki, że starczyłoby na całodzienną audycję, a nie na taką krótką, jaką my mamy. Niemniej jednak wiemy już dzisiaj, że Polska będzie w trudnej sytuacji, w trudnej w tym sensie, że będzie ponosiła dodatkowe koszty w porównaniu z innymi krajami. Czyli u nas energia
bo
będzie
jeśli,
droższa.
Jeśli nie zbijemy tego, to
ale
będziemy
nie zbijemy,
płacić kary?
Nie zbijemy,
to będziemy płacić kary większe?
Będziemy kupować te prawa do emisji.
Od innych krajów?
Od innych krajów.
Mhm. To podrożeje nam po prostu generalnie energia elektryczna przez
tak,
to.
Tak, no, dzisiaj te prawa do emisji za tonę są, powiedzmy, się wahają tam, powiedzmy, w przedziale 5-10 euro za tonę, a przewidywania są takie, że po 2020 roku mogą sięgnąć nawet 50 euro za tonę, a porównując z kosztem energii, to koszt emisji może być porównywalny z kosztem czystej energii.
Czyli znaczy wytworzenia tej energii.
Tak, wytworzenia energii, czyli powiedzmy będziemy mnożyli razy dwa. To jest nas stawia w bardzo niekorzystnej sytuacji i jeżeli chodzi o przemysł i tak samo jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe.
Mikołaj Konopka.
Ja myślę, że my tu nie powinniśmy być zaskoczeni takim podejściem Unii Europejskiej do emisji spalin, bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że Europa będzie w tym kierunku zmierzała. Przypomnę, że ostatnio ktoś policzył, że koszty społeczne emisji smogu w naszym kraju to jest około 60 miliardów złotych rocznie. Więc to chyba jasny jest rachunek ekonomiczny, że my powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii. Widać, co się dzieje w krajach obecnie uprzemysłowionych, gdzie ta polityka emisji jest zupełnie niekontrolowana. Popatrzmy na Chiny, co się dzieje. Więc ja myślę, że to jest absolutny dobry kierunek. I tu moim zdaniem nie powinniśmy łączyć polityki i ekonomii, bo obecnie stawianie na węgiel w Polsce no jest czysto politycznym, moim zdaniem, rozwiązaniem. Ograniczenie tak jakby możliwości stawiania farm wiatrowych i produkcji energii odnawialnej poprzez ustawę w 2015 roku, która została przyjęta, no również tak jakby popycha nas w kierunku energii pozyskiwanej z kopalin, w naszym przypadku z węgla, więc no tutaj nie powinniśmy być zdziwieni, że no niestety Europa idzie trochę w innym kierunku niż my, no ale taka jest obecnie nasza polityka i tyle. No. I będziemy tego pewnie ponosić koszty w najbliższych kilkudziesięciu latach.
Ja tylko wspomnę przy okazji farm wiatrowych, że na Bałtyku mają stanąć w polskiej strefie farmy wiatrowe, te, które są najbardziej opłacalne na Bałtyku, bo na Bałtyku zazwyczaj mocniej wieje i dłużej wieje niż na lądzie.
Akurat mamy fajną mapkę na ekranach i dokładnie widać, gdzie w tej chwili są najlepsze wiatry i to właśnie umiejscowienie na Bałtyku jest najbardziej korzystne z punktu widzenia ekonomicznego.
To prawda. Mateusz Marmułowski.
Ja na ten temat patrzę z punktu widzenia konsumenta i dosyć ostatnio interesuję się tym tematem dosyć istotnie i widzę taką brak spójnej polityki państwa czy różnego rodzaju urzędów dotyczących emisji czy energii. Otóż jeszcze niedawno były dofinansowania dla domów energooszczędnych, już ich nie ma. Jeszcze niedawno były spore dofinansowania na fotowoltaiczne ogniwa, też już ich brak,
znaczy
albo
jest,
to się zmienia.
Nadal chyba są.
Cały czas są zawahania, ciągle te warunki się zmieniają. Mm-hmm. Nie ma takiej spójnej informacji.
Są programy.
Żeby długoterminowo planować. Jeśli chodzi o domy energooszczędne, nie ma. Jeśli chodzi
o fotowoltaikę,
to jakby to się zmienia. Także to jest bardzo istotne, to co panowie wcześniej powiedzieli, że taka długoterminowa inwestycja, czy strategia, która powoduje, że po prostu docelowo staniemy się państwem, które troszeczkę bardziej uzależnia się od bioodnawialnych czy odnawialnych źródeł energii.
Mhm. Marek Krzykowski powiedział, że nie damy rady wyrobić tych założeń, nie damy rady zmieścić się w normach, które narzuciła nam albo narzuci nam Unia Europejska. Jakie będą tego konsekwencje, to po krótkiej przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze, 16 minut po godzinie 10. Mikołaj Konopka, Marek Krzykowski, Mateusz Marmułowski. Marek Krzykowski, jak powiedziałem w poprzedniej części, powiedział, że nie wyrobimy tych norm. Czy to oznacza, że nasze filary, jakimi mają się stać, nie wiem, górnictwo, przemysł stoczniowy, przemysł metalowy, ten ciężki, energochłonny przecież przemysł stoi pod znakiem zapytania?
Tak, mówimy o reindustrializacji kraju. To jest w programie wicepremiera Morawieckiego i tutaj z jednej strony liczymy, że właśnie będziemy mogli jak gdyby efektywnie konkurować gospodarczo czy w zakresie przemysłu z innymi krajami, ale z drugiej strony te zagrożenia, które są, a głównie właśnie to jest na dzień dzisiejszy koszt energii lub i pewne ograniczenia, które mogą być wprowadzone, bo to nie jest tylko kwestia kosztu, tak, bo zawsze mówimy, że to jest tylko koszt. Nie tylko opiera się na koszt. Poruszyliśmy temat smogu, poruszyliśmy temat jak gdyby środowiska.
Do smogu jeszcze dojdziemy, do tych rozwiązań szczegółowych, jeśli pozwolicie.
Mhm. Natomiast tutaj te zagrożenia są poważne, bo te przemysły energochłonne w Europie się powoli wycofywały i dla nas z jednej strony to jest ogromna szansa. żeby właśnie przemysł hutniczy pozostał, przemysł papierniczy, który potrzebuje, przemysł cementowy, cały szereg przemysłów, które są istotne z punktu rozwoju całego kraju, bo nie możemy jak gdyby mówić tylko o Śląsku, o Trójmieście, o Warszawie, o czymkolwiek. Są bardzo istotne te miejsca, które są poza jak gdyby tymi metropoliami i tam właśnie jest miejsce, gdzie może się rozwijać przemysł. Natomiast dostarczenie tam energii, koszt tej energii i te zagadnienia energetyczne są kluczowe dla tego rozwoju, dla istnienia tych branż przemysłowych i dla ich dalszego rozwoju. I tutaj widzę właśnie to duże zagrożenie, bo tak jak powiedziałem, być może nie będzie na rynku tych pozwoleń, które będzie można kupić, po prostu będzie ograniczenie, że można zużyć tyle energii, można produkować tyle danego materiału.
Znaczy, ja sobie, widzę te zagrożenia. Przyznam szczerze, że nie mogę sobie wyobrazić, może mam za mało wyobrazić, nie mogę sobie wyobrazić, znaczy w tym sensie, że będziemy musieli ograniczać ilość produkowanej energii elektrycznej, bo nie będzie można, nie wiem, kupić zezwoleń na emisję CO2. Znaczy, to byłyby bardzo poważne konsekwencje tak, generalnie dla gospodarki
z tego, co rozmawiałem, czy w Brukseli, czy w Strasburgu z europarlamentarzystami, to są właśnie tego typu narzędzia rozważane.
Żeby ograniczyć handel.
Żeby ta polityka klimatyczna rzeczywiście miała swój wymiar, to nie wystarczy, jak to mówią, zapłacić za to, bo to niczego nie zmieni. Jeżeli mówimy o ilości emitowanego CO2 i mamy go ograniczać, to on musi być limitowany nie tylko finansowo, bo to jest jakieś narzędzie, żeby to rzeczywiście spowodować inicjatywę ze strony państw czy danych branż, ale może być powiedziane limit taki, więcej wyemitować nie można. Zresztą mamy to na przykładzie rolnictwa, tak, że można produkować tyle mleka, można produkować tyle sera, czegokolwiek innego, także tego typu narzędzia mogą nas czekać w przyszłości.
Albo droższa energia elektryczna, co będzie znaczyło, że ta energia przełoży się na cenę produktów generalnie, bo w różnych dziedzinach i przez to, co? Będziemy mniej konkurencyjni na rynku europejskim. Mateusz Marmułowski.
Tak, ja słyszę o tych zezwoleniach. Ja tak myślę, że większość osób nieznających branży nie jest też do końca świadoma tego, że są takie rzeczy jak zezwolenia, jak jakieś limity.
I że
jak,
można kupować, i że można im
handlować jeszcze. Tak. To jest jakby cały rynek, jak rozumiem.
Tak. To jest cały rynek. Działa dwie strony, można kupować i sprzedawać.
Dokładnie. Więc no, to jest jakaś tam, nie wchodzę już może w politykę europejską, ale jakaś tam
nie,
polityka...
Nie, mówimy o konsekwencjach polityki europejskiej na naszą gospodarkę tak naprawdę. Bo
no
to
są bardzo silne konsekwencje. To znaczy ktoś gdzieś u góry decyduje o tym, że dany rodzaj energii ma być preferowany z uwagi na to, że ten, kto decyduje i ma w tym interes, jest akurat w posiadaniu tego typu energii. Także tak. To pozostawię to może w ten sposób.
Mikołaj Konopka. No zagrożenie tak, dla naszej gospodarki.
Oczywiście widzę zagrożenia dla naszej gospodarki, ale to też musi nas mobilizować do tego, żebyśmy się unowocześniali.
Czyli o szansie teraz, powiem.
Więc ja oczywiście to są z jednej strony zagrożenia, ale z drugiej strony mobilizacja do tego, żebyśmy jednak inwestowali w odnawialne źródła energii, żebyśmy dbali o ochronę środowiska i o nasze przyszłe pokolenia. No to nie żyjemy tu i teraz. Tak naprawdę.
To jest nie tylko kwestia odnawialnych źródeł energii, bo myślę, że bardzo musimy mocno rozważyć współpracę przemysłu z naukowcami, z uczelniami, bo można produkować energię dużo czyściej, można produkować dużo efektywniej. To, co mówiliśmy, można zużywać mniej energii. Na dzień dzisiejszy, popatrzmy, że nawet jak kupujemy sprzęt gospodarstwa domowego, czy kupujemy samochody, to patrzymy nie tylko na cenę tego, co kupujemy, ale również na energochłonność tego, jak to
na
będzie potem,
klasę energooszczędności.
Jak będzie to w eksploatacji danego urządzenia wyglądało. To są bardzo istotne rzeczy i tutaj musimy też duży nacisk położyć. Mówimy w tej chwili o rozbudowie naszej bazy LNG, gazu, który będziemy sprowadzali powiedzmy z krajów arabskich czy z jakichś tam innych krajów, to też jest duża szansa przede wszystkim na czystą energię. Ona jest dużo czystsza niż na przykład ta z węgla, ale z węgla też może być czystsza. I w tej chwili ten program, który mówimy o rozbudowie naszej energetyki, on musi być jak gdyby dedykowany tym dwóm zagadnieniom przede wszystkim, czyli tania produkcja energii plus czysta energia.
A energetyka jądrowa?
No myślę, że energetyka jądrowa to jest kwestia, porozmawiamy o tym za 10 lat tutaj w tym studiu, jeżeli się jeszcze pojawimy, bo...
Nie, myślę, że przez 10 lat będziemy jeszcze rozmawiać o energetyce jądrowej.
Tak,
Ja mówię czy to byłaby szansa na to, na te emisje?
Wiele krajów z tego bardzo korzysta. Jak weźmiemy przykład Francji na przykład.
Tak? Niemcy się wycofują i idą znowu w węgiel, słyszę takie głosy.
Ale wycofują się zupełnie z innego powodu, bo to, co się stało w Japonii, tak, to zagrożenie potencjalne, które niesie energetyka jądrowa, spowodowało pewien przestrach jak gdyby w społeczeństwie. Bo społeczeństwo jest bogate, to stać na inne rozwiązania. Jeżeli społeczeństwo jest biedne, to nie porównujmy Niemiec i Polski, bo na razie jest to ciągle jeszcze nieporównywalne. Co powiedziałem wcześniej, rozwinęli tak produkcję energii odnawialnej, chociażby tą wiatrową, że oni się nie muszą martwić w tej chwili, że konieczna jest energia z elektrowni atomowych. A już na przykład Francja tego nie ma i musi bazować na tym, także co kraj to są trochę inne warunki specyficzne i do tego się trzeba dopasować. Nie można wprost jeden do jeden naśladować rozwiązania, czy z samych Niemiec, czy z Francji, tylko to musi być coś, co pasuje do polskich naszych warunków.
No i kwestia kultury technicznej. No jeżeli nasz kraj nie ma w ogóle doświadczenia z energią atomową, no to ja nie jestem, a z energią pochodzącą z węgla ma i pewnie wiemy, jak stosować te technologie, to może jednak je rozwijajmy maksymalnie efektywnie, a nie kupujmy technologii, bo będzie nas to bardzo dużo kosztowało, a efekt końcowy może wątpliwy ekonomiczny. Więc.
No tak, czyli jest jakaś też, nazwijmy to, szansa w tym całym nieszczęściu, jeśli mogę to tak nazwać, dla także polskiego, nie wiem, nauki myśli technicznej.
Mówimy o innowacyjności. Na razie więcej mówimy niż robimy w tym względzie, tak? I tutaj jest ogromna szansa, by nowe technologie, jakieś polskie rozwiązania, które są przez naukowców w tej chwili trzymane na półkę, zostały wdrożone i one są dużą szansą.
Zgoda, tylko 2021 rok to jeszcze 4 lata tylko do
niego
są.
To jest bardzo mało.
W 4 lata, żeby wdrożyć pewne przedsięwzięcia nowoczesne w energetyce, to jest bardzo, bardzo mało czasu.
Wydaje mi się, że te technologie gdzieś tam są, tylko tak jak pan powiedział, leżą na półce, albo są nie do końca dofinansowane, albo są gdzieś w głowach.
Albo są bardzo drogie po prostu, panie Mateuszu, nie ma na to pieniędzy.
Ale postawienie farmy wiatrowej w krótkim czasie jest jeszcze droższe, więc tu jest pytanie, w co zainwestować. Może faktycznie, skoro stoimy na węglu, to powinniśmy zainwestować w to, żeby ten węgiel był spalany w sposób efektywny i bardziej ekologiczny, jeśli to możliwe.
Przede wszystkim to jest potrzebna dłuższa strategia. Są pewne rozwiązania, które można wprowadzić ad hoc i już je wprowadzać, a przygotować strategiczne rozwiązanie na przyszłość, tak jak mówimy, nawet elektrownie atomowe. Nie przypuszczam, żeby świat z tego zrezygnował i taka dywersyfikacja źródeł energii jest chyba najlepszym rozwiązaniem, że po prostu jak jest okres bezwieczny, trzeba korzystać więcej z elektrowni węglowych czy konwencjonalnych. Mhm. Jeżeli są inne źródła, fotowoltaika, latem, mówiliśmy tutaj wcześniej, że po prostu generalnie łatwiej jest produkować energię i zużywać ciepło zimą, kiedy to ciepło jest używane. Latem wiele zakładów ma problem, co z tym ciepłem zrobić. I w tym momencie na przykład fotowoltaika i energia wiatrowa jest po prostu kapitalnym rozwiązaniem na ten okres czasu.
A nie doszukujecie się w tym wszystkim jakiegoś drugiego dna, że kraje tej Europy Zachodniej próbują wbić jakiś klin w gospodarkę naszą, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tych rozwijających się, tych, które przechodzą z tego okresu węgla do okresu nowoczesności?
Ja nie muszę się domyślać. Ja po prostu byłem świadkiem rozmów właśnie różnych grup zachodnich i wschodnich i wiem, że każdy preferuje swoje rozwiązania i ta taka wojna ekonomiczna będzie trwała zawsze. Nawet jak będziemy mówili o super przyjaźni między państwami, to ta ekonomia będzie zawsze powodowała, że każdy będzie preferował swoje rozwiązania.
Czy to jest element wojny jednak ekonomicznej?
No, ja tu bym tezę odwrotną postawił, bo myślę, że w 90% przemysł jest obecnie, który jest energochłonny, czy jest w rękach zachodnich koncernów obecnie, więc to one de facto będą albo beneficjentami, albo będą stratne na wprowadzeniu.
Nie, bo one mają już rozwiązania, właśnie te zielone mają rozwiązania.
Tak, w związku z tym,
ich przemysł ciężki, energochłonny, nie wiem, jakbyśmy tokolwiek, nazwijmy to energochłonny, będzie tańszy, a nasz będzie droższy.
No i tutaj postawię znowu odwrotną
tezę. I tu mamy
tezę.
Konkurencję między krajami.
No i tutaj niestety moje doświadczenie pokazuje, że my mamy nowocześniejsze zakłady w Polsce niż te, które są na Zachodzie. Z prostej przyczyny nowe zakłady, które były tutaj budowane, były budowane według najnowszych technologii, bo przecież nikt starej nie eksportował. I kiedyś pracowałem w przedsiębiorstwie, które było własnością zachodniego kapitału i w Polsce mieliśmy dużo bardziej nowoczesne technologie niż te, które były w Niemczech czy w Austrii. To jest taki paradoks i to też jest taki paradoks, dlaczego kryzys 2008-2009 roku lepiej przeszliśmy. Byliśmy bardziej efektywni w produkcji w Polsce, więc jak była decyzja korporacji, gdzie zamknąć zakład, zamykali te bardziej przestarzałe na Zachodzie, a nie w Polsce.
To jest duża część prawdy, oczywiście, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że nawet jak mówimy polityka klimatyczna, czy mówimy ten europejski system handlu emisjami, on nie jest w rękach przemysłu czy ludzi zajmujących się produkcją, natomiast jest w ręku polityków. A to jest zupełnie inna bajka.
To prawda. Za chwilę wracamy. Przed nami skrót wiadomości.
Gdańsk. Słuchaj od rana.
To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, której gośćmi są Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostylu, Marek Krzykowski, dyrektor rozwoju biznesu w spółce Rockfin i Mateusz Marmułowski, współwłaściciel spółki City Adventure. Mówiliśmy o CO2, to porozmawiajmy moment o smogu. To są dwa różne zagadnienia. To nie jest tak, że ten smog to CO2, a CO2 to ten smog, choć pewne punkty styczne tutaj są. Czy my dobrze walczymy ze smogiem, albo jak powinniśmy walczyć ze smogiem i czy ten smog ma znaczenie gospodarcze? Jako że smog to głównie są mimo wszystko gospodarstwa domowe, to proponuję, żeby zaczął Mikołaj Konopka, który te mieszkania buduje.
Myślę, że temat smogu dotyczy kilku aglomeracji na południu Polski, głównie no, naszego Gdańska. No,
u nas
tak
też.
Trochę mniej mi się wydaje, bo tam tradycja węgla.
Że u nas wieje, tak? Czy co?
No myślę, że to jest kultura i rozwój tak jakby aglomeracji. My jesteśmy jednak bardzo dobrze podłączeni do naszych elektrociepłowni. Mówię tutaj akurat o Trójmieście, zarówno Gdańsku, jak i Gdyni. Natomiast Kraków, Wrocław trochę gorzej. No myślę, że jednak powinniśmy, patrząc z punktu widzenia naszych znajomych i pracowników, z którymi mam do czynienia z Krakowa, bardziej zdecydowanie podjąć warunki walki z tym problemem. Ostatnio pojawiła się inicjatywa rządowa, żeby ograniczyć emisję smogu w postaci ograniczenia w możliwości spalania substancji stałych w piecach, czyli węgla. Natomiast no, z tego, co tu czytam, właściwie wszystkie gatunki węgla spełnią ten wymóg, więc to będzie chyba trochę taka fikcyjna ustawa. No ale tak.
Myślę, że problemem jest jakość paliwa, tak?
Jakość paliwa.
Ale także pewnie kotły, jakich używamy.
Tak, bo to chodzi o pewnie temperaturę spalania tak naprawdę, która przyczynia się do tego, że to spalanie jest bardziej efektywne, czyli de facto te cząstki, które my widzimy w powietrzu, się mniej unoszą, więc ja myślę, że jest jakiś początek, jest dyskusja, natomiast myślę, że rząd powinien zdecydowanie bardziej podjąć zdecydowanie bardziej bezkompromisowe rozwiązania niż te, które są obecnie stosowane.
Bo ja na portalu forsal.pl znalazłem informację, fikcyjna walka ze smogiem. Problem wróci za rok, bo przepisy pisano na kolanie. Jak popatrzymy na mapę, która rzeczywiście jest w naszym studiu, jak wieje w Europie, jak wieje nad Polską, to całkiem nieźle wieje od zachodu, południowego zachodu. Nad Gdańskiem polecam stronę radiogdańsk.pl/smog. Można zobaczyć, jak wygląda sytuacja smogowa nad Trójmiastem i nad Pomorzem, bo mamy tę mapę dosyć szeroką. No, w większości punktów są bardzo zielone, uśmiechnięte buźki nad Trójmiastem i nad Pomorzem, więc stan jest idealny. Gdzie niegdzie jest świetny, tak? Znaczy gorszy, ale świetny jeszcze, więc nie jest źle. Ale były takie dni, panie Mikołaju, w naszym Trójmieście, gdy zapalały się czerwone buźki i był fatalna sytuacja także ze smogiem, także w Trójmieście. Może to nie Kraków, może jeszcze nie doszliśmy do poziomu Krakowa, tak? Ale rzeczywiście zdarzają się takie trudne dni, także u nas na Pomorzu. I mówię o tym forsal.pl, bo tym, że fikcyjnie walczymy z tym smogiem, bo jeden z czterech priorytetów, który zakładał pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, to o czym pan mówił, no, nie wykreślił tak naprawdę większości tych fatalnych paliw, które nie powinny być używane, gdy chcemy mocno poprawić sytuację smogową, bo Ministerstwo Środowiska, które skrytykowało te nowe rozporządzenia, czy nowe przepisy, domaga się wprowadzenia zakazu stosowania w gospodarstwach domowych paliw stałych, takich jak węgiel brunatny, torf, muły węglowe, flotokoncentraty. Nawet nie wiem, jak ktoś tego się używa, co to są flotokoncentraty, ale takich rzeczy też.
To Marek Krzykowski. Przepłukany węgiel, flotokoncentrat, także to...
Znaczy muł taki, tak? Wypłukany?
Tak, to, co się wypłukuje z węgla, zostaje większe, jak gdyby kawałki zostają, a to, co się wypłukuje, to jest flotokoncentrat.
To jak z tą naszą walką jest ze smogiem, Mateusz Marmoński?
No ta odpowiedź jest na tej mapie. Widać, jak mocno wieje na Pomorzu, a jak... mniej wieje niżej. Więc to jest jeden z powodów, dlaczego u nas jeszcze jest w miarę czysto. Natomiast ja mam taką teorię, z którą panowie się pewnie nie zgodzą, że jednym z powodów w gospodarstwach domowych jest po prostu spalanie różnego rodzaju innych rzeczy, nie tylko węgla, ale różnego rodzaju śmieci i innych odpadów. To jakość paliwa, które jest kupowane w postaci węgla, też jest niska i nie ma żadnych filtrów, które po prostu w jakikolwiek sposób, czyli ta technologia spalania, te piece są nieprzystosowane do tego, żeby to jakoś tam ekologiczny
sposób spalać. Bo spalić można wszystko, tylko kwestia, tak, w jakim piecu można wszystko spalić. Bo w spalarni śmieci można każdy śmieć pewnie spalić, albo większość śmieci można spalić, ale do tego są przystosowane, no i te piece wysokotemperaturowe.
Te przemysłowe spalarnie są po prostu weryfikowane, sprawdzane, certyfikowane i one są pewnie spełniają standardy. Natomiast gospodarstwa domowe tych standardów nie spełniają. I moja teoria jest taka, że to one są głównym powodem tego,
że... Gospodarstwo, nawet samochody w mniejszym stopniu. Przecież w niewielkim procencie odpowiadają za smog samochody jeżdżące niż piece, czy tam ogrzewanie domowe.
Tutaj trudno się zgodzić lub nie zgodzić. I ja się tutaj akurat zgadzam z tym, że powinniśmy inwestować w technologię, bo to jest najważniejsze, żeby właśnie te technologie były właściwe.
Ale wymuszać to przepisami? Te technologie? Inwestowanie w technologię?
Nie, zachętami ekonomicznymi.
Aha.
I uważam, że samorządy na przykład zamiast ograniczać wjazd do centrów miasta, czy w jakieś tam powiedzmy rejony, to powinny zainwestować w to, aby te na przykład, czy osiedla, które są nowe w tej chwili, zupełnie w innej technologii budowane, a stare osiedla na przykład wyposażać w sieć ciepłowniczą, nawet mała ciepłownia opalana powiedzmy gazem, czymkolwiek innym, zupełnie zmieni ten obraz. I to właściwie, tu znowu mówimy...
Tylko musi być zachęta ekonomiczna, panie Marku.
Tak, ale najłatwiej jest wydać uchwałę, zarządzenie, zakaz, tego typu rzeczy. A to w sposób nie działa. Co z tego, że są w tej chwili zakazy, jak się przejeżdża, czy przez jakieś wioski, czy nawet w mieście, gdzie mieszkam, tak, obok ktoś spala coś takiego, że zatruwa jak gdyby całe osiedle wkoło. I jest zakaz. Nie wolno tego palić, ale ktoś wrzuci butelki. Proszę sprawdzić, jak się palą butelki plastikowe. Ile powodują właśnie tej zawiesiny, która po prostu jest nie do zniesienia, powoduje alergię, kaszle, astmy, jeszcze nie wiadomo jakie inne rzeczy. Także nie zatwimy wszystkiego zakazami. Natomiast rozwiązania techniczne, innowacyjne, tego typu zachęty ekonomiczne spowodują, że będzie to powietrze dużo czystsze.
Tylko zachęta. Panie Marku, była taka sytuacja, że kiedyś bardzo opłacało się palić peletem, jakimiś takimi ekologicznymi, tak, rozwiązaniami. I wiele osób zainwestowało właśnie w piece i w te pelety do spalania. A i tak po paru latach okazało się, że najtańszy jest węgiel i trzeba palić węglem. To jest to, o czym często mówimy, że ta polityka zachęt, to nie może być zachęta roczna, dwuletnia, pięcioletnia. To musi być jakaś długofalowa.
Ale wracam do tego, że brakuje strategii, brakuje konsekwencji. Ja często mówię, że konsekwencja jest ważniejsza od idealnych pomysłów. Bo co z tego, że mamy co 3 miesiące idealny pomysł i niczego nie zrealizujemy, tylko ciągle rzucamy pomysłami. A my w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że jest smog, to jest temat we wszystkich mediach, na wszystkich radach miast, wszędzie wszyscy zajmują się smogiem. Zrobiło się teraz trochę wiecznie, smogu nie ma, już mamy inne tematy, zapomnieliśmy, żeby tak. I za rok znowu wrócimy do tego samego. 2 lata temu rozmawialiśmy o regulacji Wisły, o tym, że zabrakło wody dla energetyki. Woda się podniosła, nie ma tematu. Latem znowu nam się zabraknie energii.
Mikołaj Konopka.
Ja myślę, że to też jest problem ekonomiczny, no bo z jednej strony bardzo restrykcyjne obwarowanie rodzajów materiałów, które można spalać, spowoduje to, że część ludzi podniesie głos, że ich na to nie stać, bo w końcu też ustawodawca musi brać pod uwagę, że odbiorca węgla, on jest jakoś tam ekonomicznie ograniczony i teraz jak mu wiemy, że musi zainwestować w nowoczesny piec gazowy lub też opłatę przyłączeniową wnieść, żeby lokalna ciepło...
Albo kupić lepszy węgiel.
Węgiel, może tutaj być tak jakby jakiś tam zgrzyt społeczny. Tak,
może być, to prawda.
Tak, i tu myślę, że ustawodawca mocno to wziął pod uwagę. Niemniej uważam, że trzeba małymi krokami wprowadzać prawo ograniczające spalanie, nie wiem, kopalin, które są wyjątkowo szkodliwe, i mówić, słuchajcie, za 2-3 lata przygotujcie się, będziemy coraz większe ograniczenia wprowadzać. Nie może być to z dnia na dzień, natomiast trzeba trochę, wydaje mi się, informować i prowadzić akcję informacyjną w społeczeństwie, że będą ograniczenia, i równolegle tworzyć programy, które dotują czy wspomagają społeczeństwo w zmianie technologii.
Panie Mikołaju,
czyli tak jest, jeżeli
mogę zapytać, ta kwestia spalania kopalin, no generalnie różnego rodzaju materiałów, to dotyczy starego budownictwa czy nowego budownictwa?
Absolutnie tylko starego.
Czy są w tej chwili takie przepisy, które nam zakazują w domu jednorodzinnym, nowo budowanym, zainstalować piec na każdy rodzaj i że mogę spalać?
Nie ma.
To nie jest tylko, że starego dotyczy budownictwa.
No, bo ja tutaj akurat jednorodzinnym budownictwem bardzo się nie zajmuję.
Ja pytam o jednorodzinne.
Wielorodzinne, więc to w ogóle jest ekonomicznie nieuzasadnione. Natomiast w jednorodzinnym absolutnie nie ma takich przepisów, więc można sobie zastosować system na węgiel i ogrzewać nim cały dom, i tutaj nikt w żaden sposób tego nie ogranicza.
Albo
nie ogranicza.
Zbierać z całej okolicy i spalać je, tak?
Tu na szczęście lokalne samorządy zaczęły mocno z tym walczyć i są takie inicjatywy
Straż Miejska,
czy tam sąsiad może interweniować. No i Straż Miejska nakłada dosyć bolesne kary do 500 zł za spalanie, więc tutaj chyba dobrze, że taka polityka miejska funkcjonuje.
Chyba że spalanie odbywa się w nocy, a do rana, gdy przyjdzie Straż Miejska, palenisko jest wyczyszczone.
Ale też chciałbym powiedzieć, że budując nowy dom, właściwie nie można kupić już starej technologii. Na rynku te stare piece, które rzeczywiście są tak najbardziej szkodliwe, bo nie mają...
Są piece wielofunkcyjne, na wiele materiałów.
Tak, ale one są w nowszej technologii. Myślę, że tutaj to nie jest ten problem. Myślę, że największy problem to są stara substancja mieszkaniowa, gdzie ta technologia jest stara, i tam się pali różnymi.
Mateusz Marmowski, jeszcze krótko.
Nowe domy są też bardziej energooszczędne, powtórzę się już.
Powinny być.
Muszą być, bo są pewne normy, które trzeba spełnić przy budownictwie, co roku zaciśniane. Więc oczywiście ten problem się odezwie za ileś lat. Nie można bagatelizować tego, że nie możemy montować czegokolwiek w nowym domu. Natomiast stare gospodarstwa są największym problemem. I tutaj być może instalacja energii sieci ciepłowniczej na starych osiedlach i darmowe podłączenie mieszkańców do tej sieci spowoduje, że jest to jakiś pomysł.
Ja przepraszam, ale muszę to wrzucić, bo Mateusz Marmowski jest człowiekiem, który niedługo chciałby się budować, bo tak zdradził ten. Panie Mateuszu, pan się nie budował. Nie wiem, czy Marek Krzykowski, czy Mikołaj Konopka budowali dom.
Ale niech mi pan nie odradza, bo wszyscy mi odradzają.
Ja absolutnie nie odradzę, tylko to jest kwestia z tych spełnienia norm, o których pan mówi, energetycznych. Oczywiście tak, ale czy do któregoś z was przyjechał inspektor nadzoru budowlanego odebrać dom, sprawdzić, czy rzeczywiście wybudowaliście dom zgodnie z projektem, zgodnie z tym wszystkim? Nie.
Ja akurat miałem odbiór.
To super. Znaczy myślę, że większość domów, które moi znajomi budowali, nie było inspektora, który odbiera. Składa się papiery w starostwie i te papiery są podpisywane.
Znaczy to jest ta konsekwencja, o której mówiliśmy wcześniej, tak? Natomiast ja jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, bo w tej chwili w Ministerstwie Środowiska jest wykaz 7000 trucicieli. Tych, którzy najbardziej wpływają, nie tylko firm, to są również i osiedla, i stare jakieś tam, powiedzmy, osady, które po prostu emitują w taki czy inny sposób. I jest właśnie projekt, żeby wesprzeć te miejsca rozwiązaniami z użyciem gazu LNG. Bo z tym gazem LNG też musimy go w jakiś sposób zagospodarować.
Tylko to jest drogo.
Ale jeżeli będzie właśnie to, co mówiliśmy, odpowiednie wspomaganie i powstaną małe ciepłownie na LNG, gdzie ten gaz można dowieźć, tak? Nie ma potrzeby budowania całej instalacji rurociągów, jakichś tam, powiedzmy, przesyłu, i tam będzie wytwarzane ciepło. Zresztą większość nowych budynków jest, jak to mówią, oparta o ogrzewanie jak gdyby gazowe.
Ale
w ten sposób.
Sieciowe.
Tak, ale to rozwiązanie byłoby na bazie gazu LNG, gdzie można dostarczyć, i jest to mało tego.
Musiało być to tańsze paliwo, bo w tej chwili koszt ogrzewania domu jednorodzinnego gazem płynnym są strasznie wysokie.
Tak, ale
w porównaniu z gazem ziemnym.
Musimy to połączyć
i z węglem.
Ale mówimy o przeszłości. Nie wiem, czy węgiel zawsze będzie tani. Na dzień dzisiejszy węgiel na rynkach światowych kosztuje około $80. Był kiedyś po 105, może będzie po 120. I wtedy się okaże, że gaz, który jest zakontraktowany w określonej cenie, będzie tańszym paliwem niż ten węgiel, o którym mówimy, a dużo czystszym. Także no, znowu nie patrzmy na dzień dzisiejszy, że wzięliśmy sobie gazetę albo jakieś notowania z internetu i mówimy, takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze. Patrzmy w perspektywę 2020-2025. Kolega buduje dom.
Ja jeszcze nie buduje, on marzenie. Marzenie
ja
ma takie.
Ja chyba nie będę budował.
Nie, dezurbanizacja. Nie wolno teraz wszyscy do miast ograniczać ilość samochodów.
Rower. Ale musimy tak,
wiecie, to jest zupełnie osobny problem, ograniczenie ilości samochodów, bo w skrócie wiadomości słyszeliśmy o tym pomyśle Elbląga. Ja się trochę uśmiechnąłem, bo postawienie park and drive, parkingu, gdzie można się przesiąść, automatu, gdzie można kupić bilet, czy elektronicznych tablic, może kogoś skłoni do przesiadki z samochodu do komunikacji
skłoni go,
zbiorowej.
Jeśli będą korki lub jeśli nie będzie miał miejsca parkingowego.
Brawo, i o to chodzi. Znaczy, dopóki miasta nie będą zakorkowane na maksa, to będzie mniejsza presja na komunikację zbiorową. Dopóki, nie wiem, ktoś jadąc z Gdańska południe do centrum szybciej przyjedzie samochodem niż komunikacją zbiorową, to nie będzie miał mocnego zachęcenia do tego, żeby się przesiąść na komunikację zbiorową. No, taka jest brutalna, przepraszam, prawda. Ja kiedyś liczyłem, ile jedzie tramwaj z pętla Świętokrzyska, to gdańskie realia, z pętli Świętokrzyskiej do Oliwy, to jest godzina.
Godzina,
tak? Także w godzinę to ja przyjadę w tą pewnie i z powrotem, ale przynajmniej na pewno zajadę dużo wcześniej do Oliwy z tej pętli Świętokrzyska niż tramwaj, dlatego a i tak tramwaj jest szybszy niż autobusy, to jest inna sprawa. Także z tym ograniczeniem samochodów w centrum to może być różnie. Przepraszam, że się rozgadałem, tak patrzycie na mnie.
Nie, Marek, komentarz.
Ja często do Warszawy jeżdżę i muszę powiedzieć, że tam korzystam z komunikacji miejskiej, bo ona jest rzeczywiście świetnie rozwinięta i taka dostępna, można powiedzieć. Mm-hmm. I to też nie tylko może to, że komunikacja miejska, musimy się zupełnie zakorkować, ale też pozytywne myślenie, dobrze rozwinąć komunikację.
A może tam w Warszawie po prostu są takie korki, nie, że lepiej skorzystać z tej komunikacji zbiorowej, czy z roweru, który chyba wczoraj został uruchomiony, taki miejski rower i już.
Nie, tam rzeczywiście ta komunikacja szynowa jest doskonale rozwinięta i to jest bardzo intuicyjny, jeden bilet, integracja taryfowa, więc to naprawdę jest...
Ale to jest właśnie klucz bardzo fajne rozwiązanie. Że to musi być cały system, tak? Nie może być tak, że będę szukał miejsca gdzieś na obrzeżach miasta, żeby zostawić samochód, gdzieś szukać tego miejsca, z którego będę mógł skorzystać z komunikacji miejskiej. Musi być dobrze zorganizowane, że ten mój czas i moja efektywność będzie wyższa dzięki temu, niż jest na dzień dzisiejszy.
Ale nasza aglomeracja jest bardzo podłużna. Ja jakiś czas temu przerzuciłem się na rower, natomiast dojechanie z Gdańska do Gdyni to jest wyzwanie. To jest kawałek do przejechania.
Artur Kiełbasiński, jak jest ciepło, jeździ codziennie.
Jak jest ciepło. Tak. Ja jeżdżę też w zimie, chyba że deszcz pada. Natomiast są elektryczne rowery teraz ze wspomaganiem.
Są ze wspomaganiem, cudowne.
Natomiast problem jest w Warszawie, czy nawet tutaj powoli w Gdańsku, w biurowce w Oliwie są tego dowodem. Mhm. Cena parkingu jest tak wysoka, że czasem taniej jest po prostu wziąć taksówkę albo przejechać tramwajem, albo rowerem. Także z tego powodu też ludzie rezygnują z aut. To jest też mój powód.
No tak, ale to jest jakaś presja po pierwsze tego, że stoisz długo w korku i szybciej dojedziesz, albo presja ekonomiczna. Nie masz gdzie zaparkować,
jeżeli kogoś
bo parkingi
stać na samochód
są drogie.
I wie, że to jest wygodne, ciepło mu będzie w zimie, to będzie jeździł tym samochodem, choćby nie wiem co. A jeśli nie będzie miał miejsca parkingowego pod biurem, albo to miejsce będzie bardzo drogie, w tym momencie będzie rozważał zmianę środka komunikacji. To jest jedyny moim zdaniem, jedyna
zachęta. Ale wiecie, to tak jak, może tak jak z CO2. Presja ekonomiczna po prostu. Presja ekonomiczna wymusza pewne rozwiązania. Tak jak ze smogiem. Presja ekonomiczna
nie lubimy
wymusza
tego,
pewne...
Działa.
No nie lubimy.
Może to takie muszą być mechanizmy po prostu.
Znaczy,
no.
Zapewne tak. Gdy wspomnieliście, już nie pamiętam, któryś z panów wspomniał o tym wyborze konsumenckim urządzeń energooszczędnych, tak? Gdy zwracamy uwagę, czy to jest klasa A, czy A+, czy A2+, tak? No to na tym to polega, bo cena energii jest tak wysoka, że w tej chwili każdy zaczyna zwracać uwagę, czy to jest urządzenie typu B, C, czy A z dwoma plusikami na dodatek. To oczywiście przekłada się też na cenę jeszcze urządzenia. Podobnie jest z oświetleniem. Tak? Coraz więcej osób przechodzi na oświetlenie LED-owe, bo po prostu zużywa dużo mniej energii, bo cena energii jest wysoka. W związku z tym próbując zaoszczędzić, w ten sposób oszczędzamy.
No pewnie to też jest kwestia takiej świadomości ekologicznej, bo Norwegia jest doskonałym tego przykładem. Przecież tam, no nie wierzę, że kogoś tam nie stać na bardziej energooszczędny czy mniej energooszczędny samochód. A jednak najlepiej sprzedającym się krajem, znaczy Tesla, jeśli chodzi o Europę, najwięcej klientów znalazła w Norwegii. Mhm. Drogi samochód.
A dlaczego?
Dlatego, że tam jest właśnie ta świadomość ekologiczna. I tak tam, jakby to jest moda być
tam po prostu nie wypada jeździć dieslem. W towarzystwie jest się źle tak, może widziane. Może dlatego
właśnie, więc to pewnie to jest ileś czynników, czyli ekonomiczny czynnik jakiejś mody, czynnik świadomości ekologicznej. No pewnie musimy być też. Jeżeli ten smog będzie napiętnowany, no to ktoś, kto pali, nie wiem, oponami w piecu, się dwa razy zastanowi. A dotychczas może mu to uchodziło.
Oby. Mateusz Mergłowski?
Brutalna prawda jest taka, że gdyby Polacy mieli co miesiąc do dyspozycji 30 tysięcy złotych, tak jak Norwedzy, to też by myśleli o ekologicznych autach.
No właśnie.
A niestety na razie nas na to nie stać, chociaż no każdy...
Wie pani, ile za pizzę się płaci w Norwegii?
Byłem niedawno w Kopenhadze, wiem, ile się za kawę płaci.
No właśnie.
No właśnie. Dziękuję bardzo serdecznie. Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl, Marek Krzykowski, dyrektor rozwoju biznesu w spółce Rockfin i Mateusz Marmułowski, współwłaściciel spółki City Adventure. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.